Dzisiaj przechodzimy dalej przez Księgę Dziejów Apostolskich. Jesteśmy przy 22 rozdziale. I Witek pomoże z czytaniem te wersety. Żeby przypomnieć, albo jeżeli dawno nie czytałeś tego i nie byłeś w ostatnich sesjach, jesteśmy w Jeruzalimie. Czy Paweł jest w Jeruzalimie? Został aresztowany, dlatego że robił zamęt. Był oskarżony o to, że wszedł do wewnętrznych dworów świątyni wraz z poganinem Trofimusem. I że on jest skazany też na to, że na zarzut, że uczy przeciwko prawie, przeciwko miejscu, przeciwko narodowi. Więc Żydzi szczególnie atakują go i w końcu dostaje w areszcie i jest w tym momencie przed biciem, prawdopodobnie takim biciem, który był nazwany flagelem, flagelum. I to był bicz, który miał w sobie metalu, kawałki kości, więc tym chcieli go bić i dołączymy się do tej akcji w tym momencie. Więc teraz Paweł próbuje argumentować, próbuje dać swoją obronę. On jest tam i to chyba przed tym, że wejdziemy w ten tekst, on jest tam, dlatego że Duch Święty zmusza go, przymuszał go. Pomimo to, że też słyszy od proroka, od Ducha Świętego w każdym mieście przed przyjazdem do Jerozolimy, że czeka go coś trudnego. Więc on ma z jednej strony jakiś presja Ducha Świętego, z drugiej strony też ostrzeżenie, czy wiadomość, że jak będzie w Jerozolimie, będzie mu ciężko. Ale pomimo to, pomimo, że w każdym mieście miał taki przymus, takie ostrzeżenie, on się znalazł w Jerozolimie. I zobaczymy, że to już jest bardzo kluczowy moment w jego służbie, że zostawi Jeruzalem z tyłu. Jeruzalem, który był centrum, jak Bóg mówi Izraelitom w Starym Testamencie, mówi o miejscu, to ma na myśl Jeruzalem. I zobaczymy, że pod koniec tego rozdziału Jeruzalem odrzuca Pawła. I Paweł w tym momencie zostawi Jeruzalem i idzie do pogan. Więc przeczytajmy pierwsze 11 wersetów, Witek.
Bracia i ojcowie, słuchajcie, co teraz do was powiem na swoją obronę. Usłyszawszy, że mówi w języku hebrajskim, uciszyli się jeszcze bardziej. Ja jestem Żydem, mówił, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście u stóp Gamaliela. Otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak i cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Odpowiedziałem. Rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareńczyk, którego Ty prześladujesz. Towarzysze moi, zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc: co mam czynić, Panie? A on odpowiedział do mnie: wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.
Dzięki. Mamy Tarsus, jeżeli widzicie tu z góry, tam w Galacji, czy obok Galacji, to macie miejsce Tarsus, tamtąd on pochodził. I Paweł opisuje swoją przeszłość, swoje dzieciństwo, swoje dorastania w trzech punktach, jak było w tamtych czasach normalne, więc mamy jego miejsce urodzenia, mamy miejsce, gdzie się rozwijał, gdzie był karmiony i potem mamy miejsce, gdzie był szkolony. I on opisuje siebie w tych trzech kategoriach, gdzie się urodził, jak potem swoje dzieciństwo przeżył i jak później został przeszkolony. I on, dlaczego on to mówi? Mówi to dlatego, że chce udowodnić, że jest Żydem. Pomimo to, że on nie pochodzi z Jerozolima, pochodzi z Tarsus, on jest Żydem, który został przeszkolony w żydowskim prawie. W wielu listach pochwala siebie w ten sposób, bo chce udowodnić, dlatego że chce się w jakiś sposób wymądrzeć, tylko dlatego, że chce, żeby ludzie go przyjęli jako autentyczny, jako ktoś, kto naprawdę miał na sercu żydowską kulturę, żydowską przeszłość, prawo, miejsce i naród. I chce udowodnić, że był gorliwy. On gorliwie prześladował drogę. I mamy tu wskazywanie na słowo droga, czwarty werset, że prześladowałem drogę. To jest ciekawe, że mamy w Jezusie wypowiedź, że jest, że prawo, prawda, drogę i życie. I mamy tu droga, która jest światło. Droga, która jest światłem, która jest sposobem życia. I to jest chyba najważniejsze w tym punkcie jego życia, że on żyje i służy według drogi. Jest zdecydowany, ma tą pewną drogę już przetartą. On jest w miejscu, gdzie powinien być. Zajmują się tym, czym powinien się zająć. To jest ta droga. I teraz zobaczymy, że mamy tu po raz drugi z trzech opisów jego nawrócenia. Też wykazuje to w 9, 26 rozdziale. Mamy trzy razy opis jego nawrócenia. Dlaczego trzy razy? Może dlatego, że to jest, żeby to akcentować, że to jest najważniejsze, że w tym momencie Paweł jest, spotka się z Jezusem Chrystusem i dostaje od Jezusa zadanie. I trzy razy to powtarza w ciągu tej księgi. Więc jest to kluczowy moment. I on chce udowodnić nie tylko, że jest Żydem, który dba o żydowską kulturę, ale jest apostołem, jest kimś, z kim Jezus rozmawiał osobiście. Jest osobą autentyczną, to nie jest coś subiektywnego, co on wymyślał. To nie jest, że ktoś mu to coś podał. On miał bezpośrednio kontakt z Jezusem, Mesjaszem, który konfrontuje go i pokazuje mu, że musi dla niego żyć. I to jest fundament jego autorytetu, fundament jego nauczania. I teraz co my zrobimy z takim czymś? Z taką konwersacją? Czy miałeś taką konwersację z Bogiem? Z Jezusem? Czy możemy się spodziewać, że Jezus w ten sposób z nami rozmawia? Że Jezus w ten sposób nas prowadzi. W jednej grupie studium biblijnym w tym tygodniu rozmawialiśmy o tym, czy Bóg do nas przemawia. Czy słyszysz głos Boży w swoim życiu? Czy Bóg ci prowadzi swoimi słowami? I były zdanie podzielone. Tu mamy specyficzny moment. Właściwie dzieje apostolskie to wszystko jest taki szczególny moment. Ale to jest nawet bardziej taki moment kluczowy, kiedy Paweł dostaje swoją misję. Kiedy Jezus musi mu osobiście przekazać tą misję, żeby Paweł mógł powiedzieć, tak, ja należę do apostołów, ja mam to bezpośrednio od Mesjasza, pomimo to, że jestem gorliwym Żydem, to teraz jestem nawróconym i Jezus mi podał drogę i tą drogę wkroczę w tą drogę i idę tą drogę i jestem gotowy pomimo wszelkich oskarżeń, wszelkich słów, które bym chcieli mnie odprowadzić od mojego zadania, od mojej misji, zamierzam to wykonać. Więc mamy Boga, Jezusa, który osobiście rozmawia z Pawłem i daje mu zlecenie. Czy my, czy ty, czy ja możemy tego oczekiwać? No, na pewno to jest dłuższa dyskusja, nie tylko oparte o Dzieje Apostolskie 22, tylko chciałbym zaznaczyć, że to jest szczególny moment, wyjątkowy moment. Czy możemy skreślić, przekreślić to jako opcja? Wydaje mi się, że nie. Bóg może do nas przemawiać. Bóg może do nas przemawiać przez osioł. Bóg może dostać od nas, od kamieni uwielbienie. Bóg może wszystko. Więc kim ja jestem, żeby powiedzieć, nie, Bóg na pewno by tak nie zrobił. To było problem dla ludzi, którzy go słuchali. Kim on jest? Co on tu wymyśla? Że jakiś Jezus go spotkał na drodze i powiedział mu o czymś nienormalne dla nas? Że teraz ma Ewangelia jest dla pogan i nie ma różnicy? Skąd on to ma? Więc bądźmy trochę cierpliwi z tymi, którzy go oskarżali. Oni po prostu nie mogli w to uwierzyć, że to jest autentyczne. I to jest Mesjasz, który do niego mówi. W drodze do Damaskusza, nie w Jeruzalimie, nie w świątyni, nie w religijnym miejscu, tylko po drodze. Dziwne wydarzenie. Więc bądźmy zrozumiałe, jeżeli chodzi o tych, którzy to słyszą i dlaczego to ich tak denerwuje i powoduje, że już nie mogą wysłuchać tego. Taka była ich reakcja na jego stwierdzenie, że Mesjasz bezpośrednio do mnie mówił i że ja mam teraz iść tą Ewangelią do pogan. Dziwne. Przeraził słuchacza. Więc co robimy z tym? No, wydaje mi się, że muszę przyznać się, chciałbym przyznać się, że Bóg może w każdej chwili przemawiać do kogokolwiek, co chce, bo Bóg może wszystko. Natomiast czy Bóg to robi? Kiedykolwiek. Czy możemy przejść przez życie i Bóg nigdy do nas nie przemawiał? No muszę powiedzieć, że na pewno to nie jest normatywne, to co się dzieje tu. To jest unikalny moment, specyficzny moment historii Bożego ludu. To na pewno możemy powiedzieć, że to nie jest coś, czego każdy z nas może oczekiwać, jak chodzimy ulicą, że Bóg do nas przemawia. Jeżeli przyjmiemy to, że Bóg może w każdej chwili i Bóg przemawia do mnie codziennie, jak wielu twierdzi, to w tym momencie to każdy z nas chyba mógłby pisać kolejną księgę biblijną tego, co Bóg nam powiedział. To musielibyśmy, mielibyśmy więcej informacji o tym, co Bóg mówi na co dzień każdemu z nas, to kolejna Biblia. Czyli jak możemy przyjąć, chyba nie możemy przyjąć, że za każdym razem, jak ktoś mówi, że ta dziewczyna jest dla mnie, Bóg mi tak powiedział. Ja mam wyjechać do Kalifornii, Bóg mi tak powiedział. Duch Święty tak mnie prowadził. Czy możemy to przyjąć tak bez sprawdzania, bez pytania? Chyba nie. Może to jest sposób mówienia, że przyjmę to, że Bóg kieruje moimi myślami, że Duch Święty daje mi jakiś werset, jakiś pomysł, gdzie mogę powiedzieć, no to może to jest od Boga. Mam taki pomysł. W oparciu o takich wersetach, o takiej prawdzie, którą wiem o Bogu, mam taki pomysł, jeżeli chodzi o to, gdzie mam pojechać. Bóg powiedział Pawłowi dokładnie, gdzie pojechać. Masz pojechać do Damaskusza. I nie powiedział mu, co tam go czeka. To musiało być dla Pawła trochę irytujące. To mam tam pojechać, jestem ślepy teraz i nie wiem, co mam tam robić. Ale Bóg prowadzi go raz, krok po kroku i Paweł jest posłuszny temu, co wie. Więc moje sugestia by było, że Bóg w dzisiejszych czasach, ta droga, na której Paweł już kroczył, na której, mam nadzieję, my jesteśmy, ta droga jest nam opisana w Biblii. Ta droga odkryjemy tą drogą, kiedy poznajemy Boga, poznajemy Jego Słowo, poznajemy Jego wartości, Jego pragnienia. To Słowo jest jak lampa i światło dla nas. I całe to Pismo jest natchnione dla naszej nauki. I cała ta Biblia jest po to, żebyśmy poznali Boga, żebyśmy wiedzieli, co Mu jest miłe, co powinniśmy, czego nie powinniśmy. I Bóg daje nam razum. I Bóg daje nam innych ludzi wokół siebie, żebyśmy wyszlifowali wyobrażenie, które mamy, że Bóg by chciał, żebym coś takiego podjął, żebym tam pojechał. Że to światło w tej chwili jest właściwie tu. I jeżeli dodajemy do tego, w paru miejscach mamy ostrzeżenia, żeby nie uznawać, że coś więcej jest Słowem Bożym. Może to jest jakieś kierowanie przez Boga, ale to nie jest dodatek do tego Słowa, które mamy. Przynajmniej to jest moje podejście do tego. Nie wykluczając, że Bóg zawsze jest w stanie. Więc idziemy dalej do następnego fragmentu.
Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj. W tejże chwili spojrzałem na niego. On zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego. I Jego własny głos usłyszał, bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcz się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia. A gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, wpadłem w zachwycenie. Ujrzałem Go. Spiesz się i szybko opuść Jerozolimę, powiedział do mnie, gdyż nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja odpowiedziałem: Panie, Oni wiedzą, że zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie i biczowałem w synagogach. A kiedy przelewano krew Szczepana, Twego świadka, a byłem przy tym i zgadzałem się i pilnowałem szat jego zabójców. Idź, powiedział do mnie, a ja Cię poślę daleko do pogan.
Więc mamy tu opis następnego kroku w Damaskusie, że przychodzi do Pawła Ananiasz, który jest opisany tu jako pobożny według miary prawa, o którym ludzie, Żydzi, dobrze myśleli, dobrze mówili. Więc dlaczego tak, żeby słuchacze mogli powiedzieć, to jest wreszcie, to jest ktoś, kogo my znamy, porządnego, pobożnego. O nim wiemy i wiemy, że to jest odpowiedni człowiek. Jest autentyczny, dobry, pozytywny. Dlatego widać, Bóg może wysłał Pawłowi takiego gościa jak Ananiasz. I on mówi Pawłowi, że on teraz jest wyznaczony, żeby poznawać Bożą wolę. Ciekawe stwierdzenie, że Bóg naszych ojców wyznaczył ciebie, żebyś poznał Jego wolę. Mam nadzieję, że to możemy powiedzieć dla siebie, że jesteśmy wybrani, żeby poznawać Bożą wolę. Czyli Paweł teraz jest wybrany i dowiaduje się o tym. Jeszcze nie wie pewnie, co to było w tym czasie, jak Jezus do niego przemawiał. Ale mamy potem w jego wypowiedzi żydowski smak, żydowską terminologię. On przemawia do Żydów i Bóg przemawia do Żydów przez Ananiasza. Kategoriami, ludźmi, które oni rozumieją. I pod koniec tu tego fragmentu, 21 werset, właśnie mamy Jezusa, który mówi mu, idź. Oni nie zaakceptują tego, co im powiesz. Więc Jezus wysyła go z Jerozolimy z dobrą nowiną dla pogan. Jest to dyrektywa bezpośrednio od Jezusa. Jego świadectwo nie zostało przyjmowane przez to miasto. I teraz ma iść gdzie indziej. Wydaje mi się, że to może być coś kluczowego, czego ja nie rozumiem, ale jest ciekawe w Starym Testamencie, że jednak Jeruzalem to jest wyznaczone miejsce przez Boga. Nawet za czasów Mojżesza to jest wyznaczone jako miejsce, które wam pokaże. Tam macie się zjawić, 3 razy w roku. Mężczyzny mają się zjawić w miejscu, które was wyznacza. I w kontekście chyba trzeba to w ten sposób rozumieć, że to jest Jeruzalem. Więc to było tak ważne, że wszyscy mężczyźni musieli 3 razy w roku tam pojechać. A teraz Bóg mówi jemu, oni nie słyszą, ani nie słuchają ciebie. Więc idź dalej. Idź do Boga. Teraz możemy powiedzieć, że jest powołany do Boga. Że nie musi Jeruzalem w tym momencie być takim centralnym miejscem dla tej drogi. Może jeszcze była, ale Paweł ma zadanie, żeby to rozpowszechniać. Wydaje mi się, że to może kluczowy moment dla historii Kościoła na pewno i dla historii Bożego ludu za czasów Nowego, jak i Starego Testamentu. Więc Paweł jest uzbrojony z nową inicjatywą, z nowym zadaniem. I ostatni urywek.
Słuchali go aż do tych słów. Potem krzyknęli: precz z ziemi z takim, nie godzi się bowiem, aby on żył. Kiedy oni krzyczeli i zrzucali szaty i piaskiem ciskali w powietrze, trybun rozkazał prowadzić go do twierdzy i biczowaniem wydobyć zeznanie, aby się dowiedzieć, dlaczego tak przeciwko niemu krzyczeli. Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez sądu? Odezwał się Paweł do stojącego obok setnika. A gdy go związano rzemieniem, usłyszawszy to, setnik poszedł do trybuna i powiedział mu: co chcesz robić, bo ten człowiek jest Rzymianinem. Trybun przyszedł i zapytał go: powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? A on odpowiedział: tak. Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo, odrzekł trybun. A Paweł powiedział: a ja mam je od urodzenia. Natychmiast też odstąpili od niego ci, co go mieli badać. Dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem, trybun przestraszył się, że kazał go związać. Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi oskarżali, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi.
No, Żydzi mogli trochę cierpieć, czy cierpliwie wysłuchać Pawła do momentu, kiedy zaczyna mówić o poganach. Tak długo, jak on mówił o swojej przeszłości, o Gamaliel, o jego szkoleniu, jeszcze to przyjmowali. Jak zaczął mówić o Mesjasza i o nowym zadaniu wśród pogan, to już było dla nich za dużo. Paweł tu akcentuje, że jego zadanie będzie, żeby przybliżyć poganów Bogu, pomimo, czy nie posługując żydowskich instytucji, sposobów działania. Ciekawe jest a propos, że Paweł potrafi mówić różnymi językami. W ostatnim czasie, jak byłem na Ukrainie, zostałem ostrzeżony, że nie staram się uczyć się ukraińskiego. Więc dla mnie to było wyzwanie, tym bardziej jak przygotowałem to i myślałem, no to w jednym rozdziale Paweł mówi po grecku, Rzymianom mówi po hebrajsku, Żydom, nie wiem ile jeszcze języków znał, ale był w stanie posługiwać się różnymi narzędziami, żeby przybliżyć się do tych, do których próbuje dotrzeć. Niesamowite to jest. To właściwie nie komentujemy tego. Ja to komentuję, bo języków się uczę i ostatnio to mi krwawo idzie z ukraińskim, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, żeby być w takiej pozycji, że mam takie narzędzie. I Paweł miał takie narzędzie i Paweł używał te narzędzie, które miał. Miał narzędzie, że potrafił językowo dobrze. Miał narzędzie, że był obywatelem rzymskim. Więc Rzymianie, nawet żołnierze musieli uważać na jego. Więc miał karty, którymi mógł grać w odpowiednim momencie, w odpowiedniej gronie. I to go oszczędzało. Szczególnie tu to go oszczędzało torturowania. Dowódca musi przyznać się, że on musiał kupić to obywatelstwo rzymskie. Więc tym bardziej tu ma uznanie dla Pawła, który ma od dzieciństwa. Wygląda na to, że miał to obywatelstwo. Paweł jest tu sprytny, może chytry jak wąż w tych momentach. Nie pozwolił się na to, żeby po prostu być chłopakiem do bicia. Był gotów używać te argumenty, które miał, żeby w jakiś sposób Rzymianie i Żydzi niepotrzebnie nie nęcali się nad nim. On podobno w tamtych czasach jedyne osoby, które mogli ubrać togę, to byli obywatele rzymskie. Też była dokumentacja udowadniając swoje obywatelstwo, czy rzymskie, czy nie, ale ludzie tego nie nosili podobno. Natomiast mogli powiedzieć ustnie, twierdzić, że mają rzymskie obywatelstwo, natomiast jeżeli okazało się, że fałszywie powiedzieli, to wtedy czekało ich śmierć. Więc tu on po prostu podaje, że jest rzymskim obywatelem i wszyscy, wygląda na to, to akceptują, przynajmniej dowódca to akceptuje. Może to dla nas, jak jesteśmy zalane dokumentami, papierami, udowadniają wszystko, to nam może wydawać trochę dziwne, ale w tamtych czasach wygląda na to, że to było do zaakceptowania, że on był Rzymianem i mógł po prostu powiedzieć to. On też był znany, był obeznany, wygląda na to, był obeznany, jaka jest procedura, jak dochodzi do jakiegoś sądu nad rzymskim obywatelem, że najpierw musiało być to naturę oskarżeń musieli być ogłaszane, potem szczegółowe oskarżenia czy z karą musiała być wygłoszone i dopiero wtedy była rozprawa między przed władzami i dopiero wtedy mogło być jakaś kara wyrządzona. To Paweł tu argumentuje, że przecież to tak szybko bierzecie Rzymianina do kary. I oczywiście odpowiedź była, że nie wolno. Więc bardzo szybko wygląda na to, że dowódca wycofał to zadanie dla swoich żołnierzy. Więc konkludując ten rozdział, myślę, że jeden aspekt tego rozdziału, który dla mnie było ważny, jest ważny, to jest osoba Pawła. Jak Paweł był gotowy przejść tą drogą do Jerozolimy, mając niesamowite ostrzeżenia, uwagi, również od Ducha Świętego. Zapowiedź, że będzie mu ciężko. Ale pomimo to jest gotowy przychodzić do takiego momentu. Będąc w takim momencie, on nie poddaje się szybko, on używa te argumenty, które może użyć, te karty, które ma i on wykonuje do końca rolę, którą miał w Jerozolimie. Przeszedł pół Europy, więcej niż pół może nawet, z pomocą dla kościoła w Jerozolimie. Poradził się z apostołami. Otwarcie przemówił przed tłumem, jak groziło go śmierć, przed władzami, które mieli władzę, żeby skazać go na śmierć. Był gotowy na to, żeby zakończyć odważnie jego pobyt w Jerozolimie, jego zadanie do Jerozolima. I teraz jest wolny. Teraz ma iść. Jezus każe mu iść teraz do Boga. Więc to jest jakby podróżował, tak mi się wydaje, przez wiele, wiele lat i wraca do Jerozolimy jako ten centralny punkt, który był w żydowskim kulturze, historii najważniejszym punktem. Przychodzi tu i sprząta bardzo gruntownie podwórko zadania, które Bóg mu dał i był gotów iść dalej. Może dla mnie pytanie jest, czy ja chodzę tą drogą do końca, nawet do trudnych sytuacji. Jestem gotów przychodzić odważnie, czy to do uczenia się języka, czy to do wyjazdu na front na Ukrainie, czy to na zadania, które Bóg daje każdemu z nas. Czy jesteśmy gotowi, żeby to przyjąć? Jakikolwiek koszt będzie. I jak patrzymy na Pawła, na jego działanie, chytre działanie, odważne działanie, gotowość, żeby znieść kolejne biczowanie, kolejne prześladowanie, kolejne zamieszanie, był gotów wejść w to. Przypomina bardzo Jezusa w tym momencie. Z tą różnicą, że Jezus kazał mu wyjść, idź do Boga. Więc teraz on jest oszczędzony przez Boga, przez kolejny czas, żeby pojechać i głosić dalej Ewangelię. Abyśmy byliśmy tacy odważni. Jednomyślowy, gotowy do takiego poświęcenia. Amen.